Dzisiaj w naszej świątyni obchodzimy rocznicę jej poświęcenia. Miało to miejsce dokładnie 50 lat temu z haczykiem, 1 stycznia 1972 roku. Wówczas ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, ówczesny metropolita poznański, uroczyście konsekrował, poświęcił ołtarz, ten kamień ołtarzowy, namaszczając go świętym olejem i poświęcając przez to cały ten kościół na służbę Bożą. Zazwyczaj przy takim obrzędzie są też namaszczenie ścian kościoła i gdy wchodzimy do kościołów, możemy zauważyć 4 świece albo 12 świecy. Nie wiem, dlaczego w naszym kościele tego nie ma. Wiem, bo mamy zdjęcia, jak arcybiskup maści konsekruje ołtarz, ale nie ma żadnych krzyżyków na ścianach, nie ma też tych świec, tak zwanych zacheuszek, w nawiązaniu właśnie do dzisiejszej Ewangelii, które miałyby przypominać o tym. Być może będziemy musieli to jeszcze kiedyś uzupełnić. Ale dlaczego ważne jest wspomnienie tego wydarzenia, gdzie dany budynek zostaje uroczyście poświęcony na służbę Bożą? Można by to porównać do takich dwóch naszych ludzkich wydarzeń. Odpust parafialny to są imieniny. To wspominamy wtedy świętego patrona. Natomiast rocznica poświęcenia to byłaby rocznica chrztu. Oddania danego człowieka. Dany człowiek staje się dzieckiem Boga, a tu ten budynek, który wcześniej służył, jak wiemy, ponad 100 lat, prawie 100 lat, gminie protestanckiej. Tutaj ten kościół został zbudowany w 1869 roku. I miał pierwsze wezwanie kościoła świętego Pawła. Służył gminie ewangelicko-augsburskiej, czy inaczej mówiąc luteranom. I dopiero po II wojnie światowej został przekazany kościołowi katolickiemu. Jak pewno najstarsi z nas wiedzą, czy może nawet niektórzy pamiętają, tutaj najpierw była parafia świętego Marcina, bo kościół świętego Marcina był kompletnie zburzony w czasie II wojny światowej i tu przez 5 lat rezydował proboszcz i to był kościół parafii świętego Marcina. W 1950 roku ówczesny arcybiskup Walenty Dymek ustanowił naszą parafię, także nasza parafia ma w tej chwili 72 lata i kościół został przemianowany na kościół Najświętszego Zbawiciela i parafii Najświętszego Zbawiciela. Mamy przed sobą niejako 3 tajemnice. 3 dni. Pierwsza to tajemnica Kościoła, który jest w drodze. To jest właśnie Kościół, który gromadzi się tu w tej świątyni. Kościół pielgrzymujący. Kościół też niekiedy się nazywało Kościół walczący. Druga tajemnica, którą będziemy świętować za 2 dni, 1 listopada, to tajemnica Kościoła chwalebnego, kiedy się mówiło Kościoła triumfującego, triumfującego z Bogiem, bo już jest ten Kościół zbawiony, uświęcony. Tajemnica wszystkich świętych, którzy triumfują z Chrystusem, którzy chwalą Boga Wszechmogącego. I potem 3 tajemnica, to 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, gdzie widzimy Kościół oczyszczający, w oczyszczeniu. Modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych, którzy jeszcze przebywają być może w czyśćcu, którzy nie są jeszcze gotowi, żeby twarzą w twarz oglądać Boga i dlatego muszą przejść pewien proces oczyszczenia. To modlitwa nasza za zmarłych. Ale dzisiaj mamy przed sobą tę tajemnicę nas, tu na ziemi. Tajemnicę ludu Bożego, który gromadzi się w określonym miejscu, aby składać hołd i cześć dobremu Bogu. I słyszymy dzisiaj przepiękne czytania. Czytania, które mówią, że Pan Bóg nas nie opuszcza. Że Pan Bóg jest po naszej stronie. Że On miłuje całe Twoje stworzenie. Nad wszystkimi masz litość, o Boże. Bo wszystko w Twojej mocy. I oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Mówiło się kiedyś, że Kościół tutaj, ten pielgrzymujący, to jest Kościół walczący. Ale walczący z kim? Nie z drugim człowiekiem, ale walczący z demonem, walczący z grzechem, walczący z własną słabością. Demon, szatan, diabeł, rozmaite nazwy używamy. To jest ta rzeczywistość, która robi wszystko, żeby nas od Boga oddzielić. On jest księciem kłamstwa, ojcem kłamstwa. On jest tym, który robi wszystko, żeby wmówić człowiekowi, że Bóg cię nie kocha, że Boga nie ma, że to życie ci się nie udało. Widzisz, znowuż kolejne cierpienie, kolejna porażka. Znowuż jest nie tak, jak ty zaplanowałeś. Gdzie jest ten twój Bóg? Gdzie jest ta miłość Boża? To wszystko bzdura. Nie ma Boga. Bóg cię nie kocha. To jest wszystko fałsz. I żeby przeciwstawić się temu nieustannej pokusie, które w sercu, myślę, każdego z nas, czasem bardziej, czasem mniej, w zależności od sytuacji się pojawia. Dzisiaj Słowo Boże mówi, ale Ty, Panie, miłujesz wszystkie byty. Ty niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś nas miał w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Ty, Panie, jesteś Bogiem naszym. Ty jesteś Ojcem pełnym miłości. I Pan Bóg rzeczywiście jest tym, który nas kocha. Pan Bóg jest tym, który ciebie, mnie obdarza miłością. I On pragnie, byśmy tą miłością żyli. I to właśnie tu, w Kościele, doznajemy tej miłości w sposób bardzo namacalny, sakramentalny. W Kościele najpierw otrzymujemy sakrament chrztu, zostajemy włączeni w grono dzieci Bożych. W Kościele korzystamy z sakramentu pojednania, pokuty, spowiedzi świętej, gdzie Pan Bóg nieustannie nam przebacza. I to w Kościele najczęściej sprawujemy właśnie tak jak teraz, przeświętą sakrament Eucharystii, gdzie tajemnica Boga nas zaczyna ogarniać, gdzie Pan Bóg w swojej miłości, w swoim miłosierdziu, przez tajemnicę Eucharystii gładzi wszystkie grzechy poprzednie, te codzienne, sprawiając, że możemy spożywać Jego ciało, pić Jego krew, słuchać Jego słowa. I On może wejść w Twoje serce, siostro i bracie, po to, żeby napełnić Ciebie nie Tobą, ale sobą, tajemnicą miłości, miłosierdzia. I jeżeli sami przyjmujemy z otwartymi sercami, rękoma tę tajemnicę przebaczenia, jeżeli sami doświadczamy, że Pan Bóg mi wszystko przebaczył, to wtedy mamy moc z góry, aby sami wyciągnąć rękę do zgody, rękę do przebaczenia, aby być budowniczym pokoju. I dlatego nie dziwi psalm, który powtarzaliśmy jako odpowiedź na to pierwsze czytanie, mówiąc, będę Cię wielbił, Boże mój i Król. Nie będę Cię oskarżał, jak czyni demon. Ja Cię będę wielbił, bo Ty jesteś stwórcą mojego życia, bo Ty jesteś łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, bo Ty jesteś pełen miłosierdzia nad wszystkim, co stworzyłeś. Ty dajesz mi życie. I następnie przyszło to drugie czytanie, które pokazywało, że jeżeli my tak żyjemy, wielbiąc Boga, zapraszając Go nieustannie do swojego życia, czyli pozwalając, że Chrystus nas uświęca, w ten sposób przynosimy chwałę samemu Bogu. Bo modlimy się wtedy wspólnie, jesteśmy otoczeni modlitwą współbraci i nasza wiara wtedy się buduje. Święty Paweł pisał, modlę się za was ciągle, modlimy się stale, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienia dobra i działanie wiary. Modlę się stale, żeby wola Boga, Ojca Wszechmogącego, się w was realizowała, abyśmy wszyscy tworzyli wspólnotę ludu Bożego, którzy idą drogą nawrócenia. A po co to wszystko? Aby w was zostało uwielbione imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby ludzie patrząc na ciebie, na mnie, mówili, to Chrystus, to Bóg. To niemożliwe, że ja ją upokarzam, a ona mi przebacza. Ja na niego źle mówię, a on wyciąga rękę do zgody. To jest niemożliwe tak żyć. Ale jest możliwe dla Boga. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I ten fragment z listu do Tesaloniczan miał też dzisiaj drugą część. Drugą część, która wydaje mi się, że jest bardzo aktualna na nasz czas obecny. Bo święty Paweł pisał wtedy, w sprawie przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego gromadzenia wokół Niego, proszę, abyście nie dawali się zbytnio zachwiać w waszym rozumieniu, abyście nie pozwolili się zastraszyć przez ducha, przez mowę, przez list, przez cokolwiek. Żyjemy w bardzo trudnych i niepewnych czasach. Słyszymy o kolejnych ćwiczeniach wojennych, wojskowych, kolejnych ćwiczeniach broni, nawet jądrowej, atomowej. Pewno wszyscy bardziej lub mniej myślimy, czy to naprawdę już koniec świata za chwilę, czy tu za chwilę nie spadną i na nas jakieś bomby, czy to nie będzie zaraz rzeczywiście paruzja, przyjście Pana, czy to co robić, jak żyć. I na tę sytuację dzisiaj święty Paweł mówi bardzo wyraźnie. W sprawie przyjścia naszego Pana i naszego gromadzenia wokół Niego, czyli w sprawie końca świata, proszę, abyście nie dali się zbyt łatwo zachwiać. Proszę, abyście nie dali się zastraszyć, tylko abyście byli w Nim, w Chrystusie, bo On jest tym, który daje szczęście człowiekowi. I dlatego przychodzi potem ta przepiękna Ewangelia o Zacheuszu, który szuka Jezusa, który jest niskiego wzrostu. Zacheusz, który jest też symbolem każdego człowieka, który ma pogmatwane życie. On był bardzo bogaty, bo niejedno ukradł, niejedno wyzyskiwał. Jeżeli był zwierzchnikiem celników, to on wymagał od swoich podwładnych, żeby mu płacili haracz. I wtedy stał się łatwo bogaty, wyzyskując wielu ludzi. Ale ma w sobie pragnienie, chciał zobaczyć Jezusa i wdrapał się na drzewo, na sykomorę, żeby chociaż spojrzeć, jak wygląda ten, o którym słyszał, że odwiedził jakoś jego podwładnych, bo był w domu faryzeusza, ale był też w domu celnika, że było bardzo miło, że może kogoś uzdrowił. Jak wygląda ten dziwny nauczyciel? Kto to jest? I gdy Jezus przechodzi, mówi do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. I to wezwanie po imieniu jest dzisiaj wezwaniem dla każdego z nas. Pan Jezus, można powiedzieć, przechodzi tu i mówi po imieniu: Andrzeju, Mario, Kazimierzu, Krystyno, Heleno, zejdź prędko. Przygotuj dla mnie ucztę, bo trzeba, żebym się dzisiaj zatrzymał w twoim domu. Jeżeli pozwalamy, że Chrystus rzeczywiście zatrzymuje się w moim sercu, w moim domu, ten zszedł z pośpiechem i przyjął go rozradowany. I jeżeli człowiek spotyka się z Chrystusem, jeżeli doświadcza tej radości, przebaczenia, że nie jest już osądzony, że wszystko ma wybaczone, że życie ma sens tylko z Nim, wtedy mówi: Panie, połowę majątku oddaję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. I Jezus, widząc ten cud nawrócenia, ten cud otwarcia się na Bożą łaskę, mówi: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Bracie i siostro, dziś zbawienie staje się udziałem Twego domu. To jest Ewangelia o Tobie. To jest Ewangelia dla Ciebie. To jest Ewangelia mówiąca, że w Twoim domu, w Twojej sytuacji rodzinnej, społecznej, zawodowej, Chrystus chce Cię uświęcić, chce Cię zbawić, chce wlać w Twoje serce nadzieję. Otwórzmy Mu nasze serca. Otwórzmy Mu nasz dom. Pozwólmy, żeby On w nas królował. Amen.